Chwała Bogu, siostry i bracia. Witam was w imieniu Jezusa Chrystusa. W takim dniu jak dzisiejszy, przy wspominaniu pamiątki zesłania Ducha Świętego, to jakże nie sięgnąć do klasycznego tekstu Dziejów Apostolskich, a więc drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Sięgnijmy do tego bardzo znanego nam tekstu, a może wielu prawie, że go na pamięć zna. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny i przechodnie rzymscy. Zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Inni zaś, drwiąc, mówili, młodym winem się upili. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił do nich. Mężowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niechże wam to będzie wiadome. Dajcie też posłuch słowom moim. Albowiem ludzie ci nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Sądzę, że każdy z nas ma takie dni, które gdzieś wpisują się w naszą pamięć. Zapamiętujemy te dni. Są istotne, są ważne. Mają one jakieś znaczenie dla nas. Na pewno dla Polaków takim eksploatowanym terminem przez długie lata i nadal to jest, bo jest to jakaś data, jest 1 września 1939, wybuch II wojny światowej. Teraz korekty są, gdzie się ona rozpoczęła, w Polsce, Westerplatte czy inne miejsce. Na pewno taką znaczącą datą był 21 lipiec 1969 roku. A cóż to się stało? Neil Armstrong postawił nogę na Księżycu. Na pewno dla ludzkości ważna data. Na pewno wryła się data 11 września 2001 roku, gdy zaatakowano w Nowym Jorku wieżę Trade Center. A jeśli jeszcze ktoś tam kiedyś był, no to w ogóle to się od razu jakoś wryło mocno w pamięć i odwołują się ludzie do tej daty w różnych okolicznościach. 29 marzec 1970 rok. A nie, to data mojego ślubu. To akurat. Ale macie na pewno daty takie ważne dla was. I te daty wzbudzają pewną nostalgię. Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany Zielonymi Świętami. To jeden z tych wielkich dni, które dla historii świata, poprzedzonej narodzeniem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, są bardzo ważne w planie zbawienia człowieka. Dlatego zakończyłem ten tekst w tym miejscu, jest bardzo ważny dla nas. Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. O, to nie o chrzcie w Duchu Świętym? To nie jest to najważniejsze? Nie. Będziecie zdumieni, co ja znowu mówię. Ale najważniejszą wiadomością z tego tekstu w tym momencie jest, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale ten dzień zesłania Ducha Świętego jest też bardzo ważny. Ma znaczenie. To nie jest jakiś dzień, który sobie możemy pominąć i jakoś tak przejść nad nim, bo jest ważny. W historii chrześcijaństwa ma wielkie znaczenie. Jak do tego doszło? No myślę, że to było tak. Szymon Piotr zwołał zebranie uczniów i powiedział tak. Jesteśmy tutaj, by powiedzieć sobie, że powinniśmy powołać Kościół. Podjęli dyskusję. Jakub stwierdził, jestem za. Jan powiada, też popieram to. A zatem uchwalają 10-2, że powołują Kościół. Rozpoczną gdzie? W Jerozolimie. Oczywiście nigdy tak nie stało się. Tak nigdy nie było. To nie miało miejsca. To jest moja tylko wyobraźnia. I to jeszcze nieprawidłowa. Tak nigdy nie stało się. Jest napisane i powstał nagle z nieba szum. Wszystko zdarzyło się nagle. I chcę dziś mocno podkreślić to małe słówko nagle. Przebieg narodzin Kościoła ma swój znak. Nagle. Nie ma innego znaku. To nie było zaplanowane i niczego w sprawie Ducha Świętego żaden człowiek i nikt z nas nie może zaplanować. Jeśli ktoś planuje i mówi, że dziś to się będzie działo, to już głosi nieprawdę. Wszystko w sprawie Ducha Świętego ma miejsce nagle. Dlatego znakiem Kościoła zielonoświątkowego, w tym szerokim znaczeniu, nie tym wąskim, denominacyjnym, ale w tym szerokim, ma to słowo nagle wielkie znaczenie. To zdarzyło się i dało początek zjawisku, które ma na imię Kościół. To wino, które ciągle dojrzewa do wesela barankowego. Tak jak nadeszło wypełnienie czasu, by narodził się Jezus, tak w dzień 50 wypełnił się czas w Bożym planie dla zesłania Ducha Świętego. W dzień 50 Duch Święty otrzymał nowe polecenie. Przeniósł swą główną kwaterę z nieba na ziemię. Można by tak powiedzieć, z niebiańskiej chwały do ludzi. Jego biuro zaczęło funkcjonować w Jerozolimie. Bóg potrzebował ludzi, którzy stanęliby w pierwszej linii. I Bóg wiedział, że entuzjazmu ludziom nie wystarczy, aby nieść Ewangelię, aby głosić Jezusa Chrystusa. Potrzebują Jego wsparcia. I tym szczególnym wsparciem było napełnienie Duchem Świętym. Bóg zrodził Kościół. Ale dlaczego tak? Dlaczego w taki sposób? Dlaczego Bóg posłał potężny wiatr, ogień, różnorodne języki? A więc pierwszy znak, wiatr. Już słyszeliśmy w dzisiejszym słowie, które nas przywitało, że Bóg zapytał, czy te kości ożyją i wtedy czytamy, że co się stało? Potężny szum, jakby zapowiedź pięćdziesiątnicy. Potężny szum, wiatr. Dowód, że Duch Święty przyszedł. By ludzie wiedzieli, że to nie jest tylko jakiś symbol, wyobrażenie, ale fakt. Bóg posłał Ducha Świętego z ważnym fizycznym dowodem. Bóg użył wiatru. Co jest charakterystycznego? Wiatru nie można kontrolować. Jest niewidoczny i potężny. Mimo współczesnej techniki, współcześnie meteorolodzy w zasadzie niewiele mogą przewidzieć i sprawdzić, czy zapowiedzieć tak w 100%. Zawsze tam jest pewien margines błędu. Przewidzieć tornado, przewidzieć jakąś niesamowitą burzę. Nagłość towarzyszy takim właśnie zjawiskom, w których też burza, wiatr towarzyszy tym zjawiskom. I mamy kilka takich opisów w Biblii, takiej spektakularnej interwencji w Starym Testamencie na przykład. Eliasz został zabrany, napisane jest, w powiewie burzowym. To nie był cichy zefirek, który nagle zawiał, pojawił się jakiś karawan, czy jakiś wóz, czy może to był quad. No jak chcecie go sobie nazwijcie. Ja mówię, że rakieta kosmiczna. Zabrała go, ale to nie było takie łagodne. Jest powiedziane w wichrze burzowym. Wśród burzy wstąpił do nieba. Hiob doświadcza nagłości takich zdarzeń. Jest powiedziane i pewnego dnia zdarzyło się. I tam jest powiedziane, że przychodzi posłaniec i powiada, przyszła burza, dom się przewrócił i twoje dzieci zginęły. A Jan powiada tak, wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie, tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czy macie świadomość tego, że moce ciemności mają z wami problem, jeśli chodzicie w Duchu Świętym? Bo jeśli nie wiesz dokąd on wieje i skąd przychodzi, to jak moce ciemności mogą wiedzieć? One nigdy nie wiedzą, gdzie ty się znajdziesz prowadzony przez Ducha Świętego. Gdzie on cię zaprowadzi? Moce ciemności mają z tym problem. Gwarantuję wam, one nie wiedzą wszystkiego. I jeśli jesteś pełen mocy Ducha Świętego, to one nie wiedzą, gdzie idziesz i dokąd dotrzesz. A drugi znak? Ogień. Bardzo charakterystyczne, powołujemy się na to przypomnienie starotestamentowe, że Bóg spotkał Mojżesza w krzewie, który płonął, a nie spłonął, że to był ten właśnie obraz Bożego ognia. Nadaniu prawa towarzyszy ogień. W Dniu Zielonych Świąt znak ognia i wiatru ma to samo zadanie do wykonania. One są potężnymi znakami Bożej obecności w tym doświadczeniu. Ktoś powiedział taką rzecz. Duch Święty wziął grupę rybaków, byłych prostytutek, eksreligijnych liderów, poborców podatkowych i różnych członków rodziny Jezusa i innych uczniów i zebrał ich w grupę, którą nazywamy Kościołem. Duch Święty to uczynił. Takich właśnie ludzi. To nie byli specjalnie wyselekcjonowani ludzie. Jest napisane, na wszystkich wstąpił Duch Święty. Kościół to nie jest miejsce, do którego tylko przychodzimy. Kościół jest tym, kim my jesteśmy. To jest to, kim my jesteśmy. Gdy zstąpił ogień, ci ludzie, którzy tworzyli Kościół, wyobrażam to sobie, zostali tak jak przez spawarkę, zespawani w jedną wielką rodzinę, Bożą rodzinę. Ogień był potrzebny, aby ich zespawać, złączyć w Bożą rodzinę. To jest dla mnie Kościół prowadzony przez Ducha Świętego. Ten ogień nie wstępuje tylko na grupę wybrańców. Wstępuje na wszystkich, na każdą indywidualną osobę. I tak dzieje się też i z tymi, którzy niosą potem świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Filip niesie poruszony tym doświadczeniem do Samarii zwiastowanie o Chrystusie. Duch Święty jest też symbolem ognia, ponieważ on ma ten ogień wypalić wszelkie nieczystości naszego grzesznego życia. Oczywiście ofiara Jezusa Chrystusa zbawia, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, ale obecność Ducha Świętego jest potrzebna nam do tego pełnego, mocnego w Bogu życia. Powiem coś, co nie jest może popularne i rzadko słyszycie o tym, ale chrzest w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym nie jest potrzebne do zbawienia. I zielonoświątkowcy o tym dobrze wiedzą i zapominają czasami o tym powiedzieć. Mam czasem takie wrażenie, że współcześnie jakoś tak się o tym zapomina, podkreślając, jakby chrzest w Duchu Świętym był ważniejszy od zbawienia. Przestawiono to. Dlatego mamy takie zjawisko, że zanim się człowiek nawróci, już przeżył chrzest w Duchu Świętym. Tak twierdzą. Ale myślę, że Boży porządek biblijny jest: nawróć się, przeżyjesz chrzest w Duchu Świętym. Bo tak Piotr też powiedział w swoim kazaniu. Opamiętajcie się, a ta obietnica należy się wam. To nie znaczy, że nie, że nie mamy tego podkreślać, że nie mamy o tym mówić. Trzecim znakiem były języki. Bóg to napełnienie Duchem Świętym potwierdza mówieniem językami. Dla mnie to taka nowa wieża Babel, tylko teraz nazywa się Jerozolimską. Tam się zaczyna to, co Bóg przewidział, by umocnić życie ludzi wierzących. Tego zagadnienia ja osobiście uważam, nie należy dogmatyzować, ale była to praktyka Nowego Testamentu. Gdy ludzie doświadczali przeżycia chrztu w Duchu Świętym, napełnienia Duchem Świętym, to jednym ze znaków potwierdzających to doświadczenie było mówienie innymi językami. Oczywiście szatan rzuci zaraz wyzwanie naszemu doświadczeniu i powie: a ty sam tworzysz ten język, a to jest jakiś taki niezrozumiały bełkot. A jaką masz gwarancję, że znasz wszystkie języki i narzecza? Kiedy przyglądałem się pewnemu alfabetowi, to wydawało mi się, że tam nie ma w ogóle liter. Jakieś takie pętelki tylko na okrągło. Myślę sobie, no cóż to język? No okazuje się, że tak. Jak nie wierzycie, zapytajcie Wasgena, on wam powie, co to za język. A tam są same pętelki w tym języku. Tak na moje spojrzenie. Kiedy zaczynałem się uczyć języka hebrajskiego, to pomyślałem sobie, w życiu się tego nie nauczę. To są jakieś krzaki, a nie literki. Ale po kilku tygodniach już wiedziałem, co to są za literki. Już wiedziałem, jak się wyrazy składa. Już wiedziałem, jak się czyta. Szatan powie: a to ty sam tworzysz. Nie. Duch Święty daje nam to doświadczenie, abyśmy mogli potwierdzać też, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Otrzymaliśmy namaszczenie Ducha Świętego. Został wylany na wszystkich. Jest taka historia w Starym Testamencie, w IV Księdze Mojżeszowej, kiedy Duch Święty zstąpił, tam nie jest powiedziane Święty, Duch zstąpił na grupę 70 i zaczęli prorokować. Ale dwóch z tej 70 wybranej do tego, by doświadczyć tego Bożego namaszczenia, nie było obecnych. I Pacholeb przychodzi do Mojżesza i mówi: ale dwóch nie było tu razem z nami, a też prorokują. A Jozue mówi do Mojżesza: to zabroń im. On powiada, o nie, oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. To było marzenie Mojżesza, aby wszyscy byli dotknięci mocą ducha. I Kościół ma taką być proroczą społecznością. Mamy proklamować Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela temu światu. I Duch Święty został dany, aby wzmocnić tę naszą proklamację Jezusa Chrystusa. Czy macie marzenia? Ja myślę, że tak. Macie marzenia dotyczące życia duchowego, życia zborowego. Chcemy nowych rzeczy, nowych doświadczeń. Chcemy być zbudowani. Chcemy być podekscytowani życiem duchowym. Tęsknimy za duchowym ożywieniem. Niech ktoś nas rozpali, rozgrzeje. I to jest dobre marzenie. Modlisz się o duchowe doświadczenia typu zielonoświątkowego, znaki, cuda, wizje. Oczekujesz nadnaturalnych przeżyć. I to są dobre marzenia. Dobrze jest o tym wiedzieć, że są w zasięgu naszego duchowego doświadczenia. Chcemy być tym zbudowani. Chcę tylko podkreślić, tego zaplanować nie możesz. Wszystko stało się nagle. Jeśli ktoś mi mówi, a teraz będziemy chrzczeni Duchem Świętym, a teraz będzie Pan Jezus uzdrawiał, a teraz będzie uzdrawiał rękę, a nie nogę, a potem będzie wątrobę uzdrawiał, a nie coś innego, to od razu powiedzcie mu na drzewo, chłopie. Pan Bóg tak nie działa. Pan Bóg tak nie funkcjonuje. Nie selekcjonuje. Nagle coś się będzie działo. Wiesz, że Bóg może to czynić, ale nie wyznaczaj Panu Bogu, co ma robić. Bo w Biblii nie znajduję takiego jednego wersetu, który by to potwierdzał. Wszystko działo się nagle. Mam się poddać temu, ale nie wyznaczać Mu, co On ma dziś uzdrowić lub czy ma napełnić, czy nie. Czy to oznacza, że nie mamy się modlić o napełnienie Duchem Świętym? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I jeden tego doświadczy, inny nie. Ale nie mów, że to nie było nieduchowe. Zabrakło duchowości, ten nie przeżył, a ten przeżył. Panu Bogu nie wyznaczajmy granic. On działa jak chce, wiatr wie jak chce. To demony mają problem, gdzie ten wiatr nas poniesie. Ale nie my. My mamy się poddać działaniu Pana Boga. Czy jest, powiedziałem, zapytując, złą rzeczą mieć marzenia. Tu Piotr powiada, to są wspaniałe marzenia. Będą prorokować wasi synowie, córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, starcy wasi śnić będą. Dobrze jest marzyć, czy nie? I tak, i nie. Bo jeśli poddasz się jako starzec, użyjmy tego tekstu, by mieć sny, to jest pewien problem. Ktoś przychodzi do ciebie i powiada, bracie, jak byś to rozsądził? Poczekaj, muszę się ze sprawą przespać, może coś się dowiem. Więc to wtedy nie jest bezpieczne. Powiedzą, śpioch. No, nie wiedzą, że Pan Bóg może do niego przemawiać przez sen. Ale gdy mówimy też, że młodzieńcy będą mieć wizję, to niedobrze jest, gdy słyszę, że młodzi ludzie są kościołem jutra. To błąd. Młodzi nie są kościołem jutra. Oni są kościołem dzisiaj. Jest powiedziane, dziś będą mieć wizje, widzenia. Ich marzenia będą się realizowały dziś. Kościół nie jest kościołem tylko jutra. Jest kościołem dzisiaj. I młodzi ludzie są kościołem dzisiaj. Dlatego, gdy mówię i myślę o młodych, to wiedzcie, że wy jesteście kościołem dzisiaj, a nie kiedy my was dopuścimy i pozwolimy wam, jak my przejdziemy na emeryturę. Jesteście kościołem dzisiaj. Ale my z wami jesteśmy kościołem dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ ten tekst znosi barierę wieku. Opowiada to słowo, że znosi dyskryminację wieku. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. To nie kwestia wieku decyduje o tym, czy jesteś namaszczony, czy nie, czy przydatny do służby, a jak już osiągnąłeś wiek emerytalny, to już się nie nadajesz do służby, to już następny się nadaje. To nie wiek decyduje o tym, czy jesteś Kościołem dzisiaj, czy nie. To czy masz Boże namaszczenie. My nie potrzebujemy pewnych rzeczy, które w jakiś sposób będą zapowiedziane. Wszystko działo się nagle. Dziś ludzie potrzebują ożywienia i to, co powiedziałem, marzymy o odnowie, o zmianach, o tym, żeby zbór był duchowy. Kiedy śledzę współczesny ruch, to wiele takich nowych pomysłów sugeruje, że w wyniku ludzkich wysiłków pojawią się duchowe przeżycia. I że te pewne style duchowości mają rację bytu. Otóż badania wykazują, że jeśli to człowiek wymyślił, to one się utrzymują zwykle około 5 lat. A jeśli się nie zrealizują, po 5 latach już o nich zapomniano. I jeśli jesteście uważnymi obserwatorami ewangelikalnego życia, a zwłaszcza tam, gdzie się kładzie akcent na te zjawiska zielonoświątkowe, to jeśli to człowiek wymyślił, to szybko po 5 latach to ustaje i zaczyna się nowa rzecz i nowy pomysł. Dlaczego? Bo niektórzy głoszą Ewangelię dla ciał. Wszystkie problemy Pan zabierze, Pan materialnie będzie błogosławić, zabierze wszelkie troski i kłopoty, będziesz człowiekiem sukcesu i ludzie temu wierzą. I oczekują realizacji. Dlaczego idą za tym? A dlaczego by nie za łatwą drogą? Dlaczego by nie pójść za tym? Dlatego chcę to mocno podkreślić. Nie jesteśmy w stanie zaplanować przebudzenia, ożywienia, darów Ducha Świętego w działaniu bez względu na chwilowe hasełka, bez względu na pójście pod sztandarami, na których można by napisać prawie, że uważam, że we współczesnym ruchu zielonoświątkowym jest wiele takiej życzeniowej historii, takiego życzeniowego oczekiwania. Hasła około biblijne, a niekoniecznie służą zbudowaniu Kościoła, a na pewno służą budowaniu aureoli tym, którzy te hasełka wymyślają. Gdy się zbieracie na nabożeństwo, to każdy z was bierze w nim czynny udział. Wszystko niech się dzieje dla wspólnego dobra. I to jest podstawa tego doświadczenia, które miało miejsce, a opisane jest w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wiara jest podstawą tego stabilnego duchowego życia, naszego entuzjazmu, naszego pójścia za Bogiem. Przyszedł dzień, gdy ta wytrwałość i zaufanie zostały nagrodzone nagle. Oni nie mieli wcześniej żadnych doświadczeń. Zgromadzili się, by się wspólnie modlić. I stało się nagle, że doświadczyli tego, co było obietnicą dla nich. Czy to znaczy, że w związku z tym, że pojawiają się jakieś nieprawidłowości, my beztrosko będziemy sobie oczekiwać, niech się dzieje wola nieba? Otóż nie. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Piotr był nowicjuszem jako kaznodzieja. On nie poszedł za znakami i cudami, ale było inaczej. To znaki i cuda poszły za ich zwiastowaniem. Oni zwiastowali, a za tym zwiastowaniem poszło to, co nazywamy znakami i cudami. Nieodwrotnie. Nieżyjący już Dawid Wilkerson powiedział, że Duch nie przychodzi współzawodniczyć z Chrystusem, ale wskazywać na Chrystusa. Czasami takie wrażenie można odnieść, jakby był współzawodniczącym z Jezusem Chrystusem. Nie. On przyszedł po to, aby umocnić świadectwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Czasami można odnieść takie wrażenie, że chrzest w Duchu Świętym, zielone święta, to tylko mówienie językami. Ale tak nie jest. To prawda. Ludzie, którzy tam byli w otoczeniu, zostali tym doświadczeniem poruszeni i byli zdumieni, że ludzie, którzy nie uczyli się, najprawdopodobniej takie mieli wyobrażenie, przecież nie zrobili ankiety błyskawicznie, wiedzieli, że ci ludzie nie uczyli się tych języków, w których mówią teraz im o wielkich rzeczach Bożych. Ale gdy przyszedł moment, kiedy Piotr stanął, to stanął i wygłosił im kazanie w języku dla wszystkich zrozumiałym. A jednym ze wspólnych języków, który znali, na pewno był język aramejski. On wygłosił im poselstwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Co daje fakt napełnienia Duchem Świętym? Duch Święty przekonał ludzi o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, bo gdy to usłyszeli, gdy widzieli te zjawiska, poruszeni do głębi, czytamy, rzekli do Piotra i pozostałych, co mamy czynić, mężowie, bracia? I Piotr im powiedział. I jako dobry zielonoświątkowiec stanął wraz z innymi i głośno im powiedział. Zielonoświątkowcy nie są dlatego głośni, bo chcą przekrzyczeć moc Bożą, ale dlatego głośno mówią, bo to jest ważne, żeby dotarło do świadomości ludzi, że potrzebują zbawienia, potrzebują Bożej mocy, by w tym dziś bardzo zepsutym niestety świecie, zepsutym grzechem, nieodróżniającym między dobrem a złem, nieodróżniającym między tym, co jest etyczne, a nieetyczne, by mogli wybrać, co Bogu się podoba. Zauważcie, że wielu ludzi nawet po nawróceniu ma problem. A czy to można tak, czy nie można? Czy tak postąpić, czy nie? To Duch Święty staje nam z pomocą, aby powiedzieć, to nie jest właściwe. Tego nie ma w Biblii. Tak nie chcemy postępować. Kiedy otrzymali tę moc Ducha Świętego, rozpoczął się marsz na miasta Europy. Mówili, co Bóg uczynił, jak między nimi funkcjonuje i działa. Nie opowiadali, co im się wydaje, ale głosili żyjącego, zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Oni nie musieli też szukać dowodów potwierdzających swoje chrześcijaństwo. Oni żyli tak, że inni wiedzieli, że mają do czynienia z chrześcijanami. I to było następstwem tego, że mieli pragnienie obecności Bożej w swoim życiu. Wszyscy wiemy, że dzieci muszą jeść. Ale wiecie, jak to jest trudne dziecko karmić? A weź łyżeczkę za tatusia, za mamusię, za babcię, za dziadka. Dziecko nie chce. Albo jeszcze mu dajesz, a on robi pff, i już jesteś załatwiony. Nie chce jeść. Ale jeśli będzie mieć pragnienie, to samo zawoła, daj mi jeść. Jestem głodny, chcę jeść. Jeśli jest spragnione, poprosi, daj mi pić. Podobnie jest z działaniem Ducha Świętego w naszym życiu. Potrzebujemy mieć pragnienie, by zostać napełnionymi. Ale samo pragnienie nie jest wystarczające. Musisz być chętnym, by pić. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jezus nie powiedział, że jeśli jesteś spragniony, przyjdź i bądź odświeżony przez moją żywą wodę. Jezus powiedział, jeśli pragniesz, przyjdź i pij do mnie. Przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie i pij i napij się. To Jezus jest chrzczącym. On napełnia nas Duchem Świętym. A więc gotowość, by przeżyć napełnienie Duchem Świętym nie skupia się na prezencie, ale na dawcy. A dawcą jest Jezus Chrystus. Pomyślcie, czym jest nabożeństwo dla nas. Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Nie śpiewaj tego hymnu z pielgrzyma. Nie ma, nie ma, nie ma wody na pustyni. A, to nie z pielgrzyma. Bóg zaplanował różnorodność. Mamy być różni. 2 lata temu mówiłem o pięćdziesiątnicy dwóch darów. Czasami mam takie wrażenie, jakby pięćdziesiątnica to 2 dary tylko. Ale pięćdziesiątnica to wszystkie Boże dary. Bóg zaplanował różnorodność. A Duch Święty kocha tę różnorodność. Nie bądź monotematycznym zielonoświątkowcem. Zielonoświątkowiec 2 darów. Ale wszystkich. Posłuchajcie, czy chcielibyście lecieć takim samolotem. Pilot przez interkom zwraca się do pasażerów. Witam na pokładzie południowo-wschodnich linii lotniczych. Mówi kapitan, z którym odbędziecie wspólny lot. Wyjaśniam, że udało się państwu nabyć bardzo tanie bilety, ponieważ pozbyliśmy się ludzi, których i tak nie widzicie, jak pracownicy utrzymania pasów startowych, obsługi technicznej samolotu. Wybraliśmy też najtańsze paliwo z domieszką wszystkiego, co się dało użyć, jako materiał zastępczy. Nawigatorów zwolniliśmy i kontrolerów lotu. Uznaliśmy, że nie jest to konieczne, by mieć ludzi w ochronie, sprawdzających wasz bagaż. Życzymy miłego lotu. Chcecie lecieć takim samolotem? Wysiedlibyście jeszcze zanim by zdążyli odpalić silniki. Dlaczego zatem wielu ludzi, chrześcijan, zgadza się na lot takim kościołem, w którym jest jeden dar, a wszystkie inne? To nie gwarantuje dotarcia do wieczności. Chcą lecieć samolotem widmo. Nie wspominamy doświadczenia, które było doświadczeniem kilku zapaleńców. Mówimy o fakcie, który miał wpływ na rozwój Kościoła. Jedną z cech ważnych wylania Ducha Świętego jest uniwersalność tego przeżycia. Joel powiada na wszelkie ciało, na wszystkich, którzy tylko pragną, chcą się napić. Duch Święty jest dostępny. Przygoda z ruchem zielonoświątkowym zaczyna się w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ale chcę wam powiedzieć i trwa do dnia dzisiejszego. To nie są tylko świadectwa mówienia językami, nie tylko proroctwo, ale wszystkie dary. I nie tylko tych 9, które są wymienione w liście do Koryntian. Jest zdecydowanie więcej. Ten głos Boży został przetłumaczony na towarzyszące znaki. Uczniowie nie tylko słyszeli pięćdziesiątnicę, ale ją widzieli. I taki jest sens też wspominania tego zdarzenia. Nie musimy czekać na zstąpienie Ducha Świętego. On raz został zesłany i nie opuścił Kościoła. To raczej ludzie opuszczali Ducha Świętego, jego działanie, jego funkcjonowanie, szli za własnymi pomysłami. Ufam, że jesteśmy w tym doświadczeniu wszyscy, że będziemy wyróżniać się tą różnorodną aktywnością w Duchu Świętym, że nie będziemy stronić od tych przeżyć i że będziemy siebie wzajemnie zachęcać, by te przeżycia towarzyszyły naszemu życiu, byśmy nie byli samolotem, który leci bez żadnej kontroli, pozbawionym wszystkiego innego, tylko mamy pilota, ale że ta cała infrastruktura dookoła naszego duchowego życia też funkcjonuje. Wszystkich darów potrzebujemy. Wszystkie one są potrzebne dla funkcjonowania Kościoła i twojego osobistego życia. Czasami w komentarzach do Dziejów Apostolskich doczytuję się, że tematem Dziejów Apostolskich jest osoba Ducha Świętego. Niewątpliwie tak. Wkroczył na terytorium Duch Święty zajęte przez dzieła diabelskie, aby je niszczyć. Ale najważniejszym tematem wzrastającego Kościoła był jego wzrost poprzez ludzi napełnionych mocą Ducha Świętego. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Taki jest sens dla mnie napełnienia ludzi mocą Ducha Świętego, aby Kościół wzrastał, aby codziennie pojawiali się nowi, zachęceni ludzie przez kogo? Przez napełnionych Duchem Świętym i zbawionych ludzi wierzących. Dlatego nie chcę być Kościołem, przynajmniej ja to deklaruję, który nie zna innych darów poza dwoma, ale chcę, byśmy byli Kościołem, który funkcjonuje w pełni, wykorzystując Bożą obecność poprzez Ducha Świętego. Dlatego wszystko staje się nagle. Niczego nie zaplanujesz. Bóg przychodzi i nagle ktoś zaczyna się modlić językami. Nagle ktoś ma tłumaczenie. Nagle ktoś, przecież modlimy się o ludzi, by byli uzdrowieni. Jeden nie jest uzdrowiony, nagle ktoś jest uzdrowiony. Kogo będziesz oskarżał? Swoją małą duchowość? Nie. Ale nie możesz też oskarżać Pana Boga. To On decyduje o wyniku, działaniu Jego na twoją modlitwę. Ma swój cel, ma swój plan. Duch Święty wkroczył w ten Boży plan. To jest Boży plan, kolejny etap tego planu zbawienia ludzi, którzy nie znają Jezusa Chrystusa jako swego Pana. Dlatego też to dzisiejsze przypomnienie tego wydarzenia niech będzie dla nas takim odpoczywaniem w Bogu i gotowością na to, co nagle może się zdarzyć w moim i twoim życiu przez obecność Ducha Świętego. A Pan niech codziennie pomnaża liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Bo każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest poselstwo też i Kościoła Zielonoświątkowego. Powstańmy i Bogu podziękujmy i zachęcajmy się wzajemnie do uwielbiania Pana i Zbawiciela. Amen.